ósmym też mogą być takim pomysłem na warsztat właśnie, nad czym możemy popracować, co możemy Panu Bogu ofiarować i jak do Niego się przybliżyć, do przychodzącego Chrystusa. O tym też będzie słów parę. Rystem tej konferencji nie powstawał w kontekście Adwentu, ale myślę, że on bardzo koresponduje z ubóstwem. Zaraz sobie też pogłębimy z tych spraw. Natomiast na początku warto sobie postawić takie pytanie, czym charakteryzować by się miało ubóstwo w kontekście chrześcijaństwa? Bo przecież nie jest tak, że to chrześcijanie mają monopol na pomoc ubogim. Jest to powszechne, prawda? I mieliśmy to już w judaizmie, tą dobroczynność. Ona z jednej strony była skierowana przede wszystkim wobec wdów, cudzoziemców, niewidomych, sierot, a więc tych osób, które w sposób szczególny wymagały pomocy, ponieważ de facto nie miały osób, które mogłyby je chronić po prostu. A jego osoba, prawda, cudzoziemiec jest wyłączony ze swojej wspólnoty, jest w pewien sposób na łasce innych osób, nieznanych mu z grubsza, wdowa też, prawda, sytuacja. Pamiętajmy o tych realiach jeszcze starotestamentowych, też bardzo trudna sytuacja, więc judaizm to ma. Dalej, przecież jest tak, że w islamie dzielenie się, zakat, podatek dla ubogich jest jednym z filarów wiary, więc islam również podkreśla konieczność, obowiązek pomocy ubogim. Co więcej, ta pomoc ubogim przecież wychodzi poza kwestie religijne. Mamy przecież ileś mnogość organizacji filantropijnych, charytatywnych, różnego typu protokołów, deklaracji międzynarodowych, choćby ta powszechna deklaracja praw człowieka, 20 punkt. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego rodziny. Tak? Włączając to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską itd., itd. Czyli nawet w zapisach międzynarodowych funkcjonuje kwestia związana z troską o osoby, które wymagają tej pomocy, więc na czym miałoby polegać ta specyfika chrześcijańskiego podejścia, skoro wiemy, że ta troska jest właśnie uniwersalna. Ale to też nam wiele mówi. Znaczy, że jeżeli jest uniwersalna, to znaczy, że gdzieś Pan Bóg w naszej naturze to włożył, dał nam to. My czujemy to, niezależnie od religii, czy nawet statusu areligijnego. Jakby ta wewnętrzna potrzeba dzielenia się jakoś istnieje. Natomiast ona ma różny wymiar. To trzeba powiedzieć na samym początku, ona w chrześcijaństwie ma pewną specyficzny wyraz. Zobaczmy, jak to w judaizmie, taki krótki rys, Księga Kapłańska. Mówiąc o społecznej nauce Kościoła, mamy oczywiście Pismo Święte, mamy całą tradycję związaną z nauczaniem doktorów Kościoła i papieża, encykliki różne, właśnie magisterium papieża, więc jest to pewna ciągłość, ale niewątpliwie należałoby, przynajmniej w tym aspekcie historycznym, sięgnąć do korzenia, więc do Pisma Świętego. Księga Kapłańska, rozdział 19. W czasie żniw nie będziecie żąć zboża aż do samego skraju pola i nie będziecie zbierać płosów pozostawionych po żniwach. Także grądze swojej winnicy nie zrywajcie do końca, a tych, które upadły, nie zbierajcie. Pozostawcie je dla biednego i cudzoziemca. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Przykazanie daje, prawda? Bardzo też ciekawe, prawda? Żeby zostawiać, dzielić się. Jest jakaś resztka. Może to nie jest jakiś duży stopień poświęcenia, ale do skraju nie będziecie rządzić. już coś zastawiamy. Czy już w tej optyce judaizmu były takie osoby, które właśnie Pan Bóg, skoro oni nie mieli żadnych obrońców, to Pan Bóg jest obrońcą takich osób poprzez swoje przykazania. Podobnie w Księdze Powtórzonego Prawa. Gdy otrząśnie swoje drzewo oliwne, nie przeszukuj jej potem drugi raz. Lecz to, co zostanie, niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. Gdy dokonasz zbioru swojej winnicy, nie ponawiaj go, lecz to, co pozostanie, niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego nakazuję ci to przyjąć. Ponownie widzimy przez ten Stary Testament, wracają te same osoby i ten sam obowiązek. Koranie. Służę drugi, rozdział 2, 177. Lecz prawdziwie pobożny jest i ten, kto rozdaje majątek, mimo umiłowania go bliskim, krewnym, sierotom i biedakom, podróżnym i żebrzącym i na wykup niewolników. I ten, kto daje jemu usta. Poniekąd echo, prawda? Tutaj tej tradycji judaistycznej. Która zostaje oczywiście wchłonięta przez chrześcijaństwo, ale pogłębiona. No właśnie, a te pytania o ubóstwo nie jest pytaniem tylko takim zupełnie wirtualnym, ponieważ, drodzy Państwo, to, co przenika z różnego typu encyklik, czy w ogóle całego magisterium, szczególnie w XX wieku, a szczególnie też od Soboru Watykańskiego II, to jest kwestia też dysproporcji. 1% ludzkości posiada mniej więcej taki sam majątek, jak pozostałe 99%. Taką samą wartość. 1% ludzkości. Tym samym, w tym mniej więcej momencie 26 osób posiada majątek ponad 3 miliardów najuboższych osób. Zobaczcie, jaki to jest niebywały. Jednocześnie dokumenty z Soboru podkreślają właśnie, że te dysproporcje są duże i rosnące. I to było 50 lat, no już nawet dalej, prawda? I to rośnie nieustannie. Najnowsze statystyki też mówią, że mniej więcej 820 milionów ludzi na świecie głoduje i cierpi z niedożywienia. No, to są potężne liczby. I proszę zobaczyć, że ta kwestia na przykład głodu czy ubóstwa z jednej strony jest czymś takim bardzo można powiedzieć abstrakcyjnym, znaczy mamy sytuację osób głodujących, ale jest jednocześnie skandalem, jak papież Franciszek to określa, skandalem, że te osoby, można powiedzieć, żyją w zglobalizowanym świecie no, na swój sposób obok, może nie zawsze dosłownie, ale no, obok na świecie, już naprawdę bardzo małym, coraz mniejszym w kontekście globalizacji, no, społeczeństw zachodnich. I teraz pojawia się pytanie, co można byłoby z tym zrobić? A żeby odpowiedzieć też na to pytanie, trzeba by sięgnąć chyba do samych początków, też Księga Rodzaju, skąd to się wszystko wzięło. No i mamy tam opis stworzenia człowieka. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Czyli mamy pierwotny stan szczęśliwości. Natomiast mamy sytuację też grzechu pierworodnego, który no, niszczy tą początkową sytuację, ten stan szczęśliwości. I co tam czytamy? Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swojej żony, zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz słowa, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierp i osed będzie ci ona rodziła. A przecież pokarmem twym są płody roli.
pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i proch się wrócisz. No? To jest, myślę, że to bardzo często umyka początek. Arystoteles mówił, że początek to więcej niż połowa, więc gdybyśmy dobrze czytali Księgę Rodzaju, to i wyciągali też z niej wnioski, to proszę zobaczyć. Stan pierwotnej szczęśliwości i nagle słowa Boga, że ziemia będzie przeklęta, że ten trud jest im w naturze już i świata, i człowieka. Cierń i osad będzie ci ona rodziła. W pocie więc oblicza będziesz musiał zdobywać pożywienie. I dalej, póki nie wrócisz do ziemi. To Pius XI w swojej encyklice przeciwko komunizmowi właśnie zwraca uwagę na to. Na to ideologiczne podejście, że teraz korzystając z pewnego laboratorium, instrumentarium społecznego, tak ustawimy stosunki społeczne, że wyeliminujemy na przykład kwestię ubóstwa. A Pius XI mówi ostro, jasno, nie da się tego zrobić. Po prostu ubóstwo, głód zawsze będzie. Taka jest natura świata. Po grzechu pierworodnym. Sami na to się zdecydowaliśmy. Ale czy z tego oznaczałoby, że mamy się na to godzić? No wręcz przeciwnie. Nie możemy się godzić na tą kondycję świata. To znaczy, my wiemy, że tak jest, ale musimy niwelować skutki tego grzechu pierworodnego. I to jest ważne w tym kontekście, że różnego typu organizacje międzynarodowe, teraz ONZ, Zrównoważony Rozwój do 2030 roku, jest plan na przykład zlikwidowania głodu na świecie. No, ambitny plan, ale ja rozumiem, że ktoś na przykład dąży do zmniejszenia liczby osób głodujących, ale że nagle teraz sobie zbudujemy plan, że no, 10 lat de facto już tylko zlikwidujemy zupełnie głód na świecie, to jest utopia. To jest zupełnie nierealne. To jest nieprawdopodobne, ponieważ niestety jest w naturze świata to, o czym przed chwilą czytaliśmy. Grzech pierworodny. To nie tylko fakt, że przecież my mielibyśmy technicznie możliwość pomóc tym osobom. Ale jest coś takiego właśnie jak brak odpowiedniej też woli politycznej. Takie statystyki. Żeby wszyscy ludzie na świecie mieli dostęp do wody pitnej, należałoby przeznaczyć mniej więcej taką kwotę, jaką przeznaczają Amerykanie na perfumy. No tak. I co z tego właśnie dla nas wynika? Znaczy, to jest pewne abstrakcyjne stwierdzenie. Ważne, bo ono okazuje to, że jesteśmy w stanie i tak są z tym problem. I tak ludzie w tym momencie, podczas naszego spotkania, ludzie umierają z braku dostępu do wody pitnej. Tutaj widzimy pewne zagrożenie, prawda? Jesteś abstrakcyjni Amerykanie, gdyby nie wydawali na perfumy, gdzieś tam też przerzuca się odpowiedzialność na nich, a my mamy swoje wyzwania. No właśnie. I tutaj mamy katechizm Kościoła katolickiego, w tym kontekście punkt 377. Władanie świata, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniło się przede wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacją siebie wbrew nakazom rozumu. Te trzy pożądliwości weszły w naturę człowieka. Chcemy przyjemności zmysłowych, pożądamy dóbr ziemskich i afirmacji samego siebie. I nikt z nas tutaj siedzących nie jest od tego wolny. Nikt. Różne w różnych skalach, w różnych momentach, ale jest to niestety z czymś, co my będziemy musieli w sobie nieustannie pracować nad tym. I no właśnie jest też ta przyczyna tych wielkich dysproporcji, że pomimo iż posiadamy dużo, to jednak nie jesteśmy skłonni do tego, do dzielenia się. Znaczy, z jednej strony chcemy pomagać, mamy, tak, ale jak przyjdzie to do czego, to nie jest to łatwe. Nie jest łatwe dzielenie się jakimiś dobrami. Więc jakiś opór czuję, musimy się przełamać do tego. Ja nie mówię o 5 zł, prawda, tylko o czymś, nie chodzi też tylko o bardzo materialne, różne kwestie. Że w ogóle dawanie jest trudne. Bo przecież nie chodzi o to, że możemy dawać tylko pieniądze na przykład. Znacznie trudniej jest na przykład dać swój czas. Żyjemy w nieustannym pędzie. My nie potrafimy dać swojego czasu. Gdzieś tam na chwilę jakieś tylko rozmowy, dzień dobry, prawda? Prześlizgujemy się, bo ja już pędzę. No właśnie. Nie zatrzymuję się i nie dostrzegam człowieka. Gdzieś tam pędzę za abstrakcyjnymi celami, a często pomijam człowieka. Dlaczego tutaj stwierdziłem, że ten adwent, a w ogóle czas adwentu, okres adwentu będzie dobry na taką medytację, refleksję nad ubóstwem? No właśnie. No właśnie dlatego, że Pan Bóg, adwent jest czasem wcielenia. Bóg absolutnie szczęśliwy sam w sobie. Nagle staje się człowiekiem. Uniża się. Kenoza, uniżenie Pana Boga. Ogałaca się właśnie. Staje się człowiekiem. No wchodzi w nasze ubóstwo, w moje ubóstwo. Wchodzi też w mój grzech. Bo on to po to tutaj przychodzi, żeby mnie zbawić. I każdego z Państwa z osobna, prawda? Więc wchodzenie w cudze grzechy też jest trudne. Aż po właśnie, co tutaj widzimy. To jest jakby skala wejścia w świat. Do samego dna, na sam dół, zebrać wszystko, co się da i podnieść to, dźwignąć to. Ma dwie natury. Z jednej strony oczywiście jest Bogiem, a z drugiej strony oczywiście jest w pełni człowiekiem. Więc jak nas boli dawanie się, to Pan Jezusa też bolało te dawanie się i podnoszenie mnie z grzechu. On już wtedy wszystkie moje grzechy wziął na siebie. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. To jest do Filipian, 2 rozdział. Co więcej, jak przychodzi, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Często komentatorzy tych wersów zwracają uwagę, powinęła go w pieluszki. Bóg, który jest tak ubogi, że jest zależny od drugiego człowieka. We wszystkim. No, że nawet jako dziecko musi zostać owinięty w pieluszki, bo wszystko ma od drugiego człowieka. Daje się nam. Tak, że wszystko, co on ma, dostaje od nas. To też jest taka wskazówka. No, Pan Bóg ma nasze ręce. My możemy pomagać Panu Bogu w ten sposób, naszymi rękoma. I dalej pójdźmy tym tropem. Skoro Jezus już przychodzi jako dziecko, dalej widzimy go, jak ma 12 lat, mniej więcej, Ewangelii, prawda? I znika. I znowu ma już około 30 lat. No dobrze, ale pytanie jest, co się działo wcześniej, prawda? W tym okresie. No nie wiemy za dużo. Natomiast był przy synem cieśli, mamy prawo podejrzewać, że też się parał tym zawodem, prawda? Żeby to mu nie było obce. No i proszę zwrócić uwagę też, chodzi w pracę fizyczną. Praca fizyczna w tamtym okresie, w okresie helleńskim, była czymś pogardzanym. Człowiek wolny nie powinien pracować fizycznie. Najlepiej to oddają też słowa Cycerona, no, wielkiego humanisty tamtego czasu, chyba największego. Rzemieślnicy oddają się nikczemnemu zawodowi, ponieważ warsztat nie ma nic w sobie szlachetnego. No i to są słowa największego humanisty tamtych czasów. A Pan Jezus przełamuje to. No, idzie właśnie jako pracownik, pracuje fizycznie swoimi rękoma, łamie ten schemat. I to, że ta praca przez wieki jednak została dostrzeżona, to naprawdę nie zrobili to ani pierwsi marksiści, ani jeszcze wcześniej, to mamy tutaj już od Pana Jezusa docenienie pracy fizycznej ludzi. No i wiemy też, że co prawda, przypuszczamy, że nie brakowało jakichś dóbr Panu Jezusowi, bo to on był pracownikiem jednak i nie był w tym znaczeniu jakimś bardzo biedny i tak dalej, ale to było proste, można powiedzieć, ubogie takie życie. No i no właśnie, ta śmierć krzyżowa. No to jest jakby obraz całościowego uniżenia. Zupełnej biedy. Zupełnego ubóstwa. No te ręce, które pomagały ludziom, błogosławiły, zostały przybite. Te nogi, które właśnie chodziły do ludzi potrzebujących, zostały przybite. No i te serce, które miłowało, zostało przebite. Tak? No nic więcej wydawać by się nie można zrobić. Dalej, nagość Pana Jezusa, nagi, a jeszcze w tamtym okolicznościach kulturowych nagi, jeszcze mężczyzna nagi, prawda, to pohańbienie, sam krzyż. Dla kogo skierowany? Dla morderców. Ci dwaj skazani obok Pana Jezusa to musieli być skazani za coś ciężkiego, za morderców. I Pan Jezus jest za morderstwo. I Pan Jezus jest wśród tych morderców. Pozbawiony też sprawiedliwości. Niesprawiedliwie. To jest ubogi też prawo. Nic go nie broni. Ci, którzy zostali wyznaczeni przez naród żydowski, zostaje właśnie przez kapłanów skazany. Rzym umywa ręce. Żadnej pomocy. No i ostatecznie też te słowa Pana Jezusa. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jak tam dalej są przeczytane, bo to są słowa psalmu, to one się oczywiście przemieniają też w słowa nadziei uwielbienia Pana Boga. Ale początek jest taki. Znaczy to pokazuje najgłębsze ubóstwo, jakie może być. Przypuszczam, że my tak będziemy, każdy z nas, jak będziemy umierali. Na kształt chociaż tego. Już się będziemy mogli łapać wielu rzeczy, ale będzie potężne ubóstwo. Będziemy mogli się tylko chwytać Ojca, Boga. Już nikt nam nie będzie w stanie pomóc, bo nie da się. No i właśnie, te słowa Pana Jezusa z krzyża. Wykonało się. No to ostatnie słowa, które ewangeliści zapisują. Ale można je równie dobrze przetłumaczyć jako zapłacone. Ten sam wyraz można przetłumaczyć jako zapłacone. No właśnie, Pan Bóg zapłaci. To jest zapłata za tych wszystkich ubogich, za tych wszystkich grzeszników, których de facto zgodnie ze sprawiedliwością nasze dusze należą się szatanowi po grzechu pierworodnym. Tak jest brutalna prawda. A Pan Jezus mówi, zapłaciłem. Może się to nie należało, ale ja już zapłaciłem za nich. Oni już nic nie muszą płacić. To też jest nawiązanie do takiej instytucji Goela w judaizmie, a mianowicie takiej osoby, przeważnie krewnego, który miał obowiązek na przykład wykupywać z długów osobę, która popadła właśnie w taką niewolę. Zobaczmy jeszcze z Panem Jezusem dzisiaj Pan Jezus, w jakiej jest formie. Ta Eucharystii. Też jest zupełnie nagi. Gdyby nie nasze oczy wiary, nie widzielibyśmy tego majestatu, chwały, splendoru. A przecież to jest Bóg. Każdego dnia mamy okazję, możliwość i stajemy przed samym Bogiem. Albo go przyjmiemy, albo go odrzucimy.
Albo możemy te spotkanie zupełnie przeżyć płacho.
To jest trudne. W kwestii ubóstwa właśnie ono zawsze występuje też jakby w kontekście, albo znaczy bardzo często w kontekście bogactwa. Pierwszy list do Tymoteusza. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. Nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiają się niektórzy, zabłąkami się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. No właśnie, tutaj pojawia się ta kwestia bogactwa. Jakby sam fakt posiadania bogactwa nie jest jeszcze niczym złym, ale chęć posiadania bogactwa czyni człowieka gorszy. Jakby to wszyscy właśnie od Starego Testamentu, Nowego Testamentu, przez ojców Kościoła to podkreśla, że chęć bogacenia się wiąże ludzkie serca. Natomiast to nie jest tak, że bogaci nie mogą być zbawieni, choć jak sam Pan Jezus mówi, wcale to nie będzie takie łatwe. Łatwiej wielbłądowi przejść przez to ucho igielne. Natomiast ciekawe do tego też podchodzi święty Augustyn. Ponieważ mówi o tym, że biedni mogą chcieć być bogaci, nie mając niczego de facto, też można być związanym chęcią bogactwa. Swoje serce zamknąć i kierować się tylko na bogactwo. Biedny też nie jest wolny od tej pokusy. Co więcej, mówi święty Augustyn w tym porównaniu, kontynuując je, gdyby jakiś bogacz powziął postanowienie, że od tej pory staje się właśnie biedakiem, wyrzuci całą swoją majątność do rzeki. To wcale nie jest powiedziane, że on by nie chodził tam codziennie nad tą rzekę i nie płakał nad tym wszystkim, co wyrzucił. No, samo pozbycie się pewnej rzeczy nie uwalnia nas od niej. Możemy być nieustannie na niej zogniskowani. Możemy w jakiś sposób, no dobrze, odcięliśmy się od niej, ale cały czas gdzieś wokół niej nasza świadomość i nasz duch krąży. Jakub, rozdział 5. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żelem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarb. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy, pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi wśród dostatków, tłuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Bardzo też mocne słowa. To wszystko, a wy bogacze. No, to słowo też do mnie. Ja też jestem bogaczem. To nie chodzi tylko, prawda, o status majątkowy, ale w porównaniu do świata ja jestem bogatszy w jakichś tam 10%. Tak jak my się tutaj znajdujemy, mimo wszystko. Jesteśmy bogaczami. Ciężko nam może to o tym myśleć w tych kategoriach. Na tle świata oczywiście, ale też w wielu innych kwestiach. I proszę zobaczyć. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało. Znaczy, wszystko to, co my gromadziliśmy i coś, czego nie użyliśmy dobrze. No właśnie, szaty stały się żerem nam. Złoto zardzewiało. Bogactwo zbutwiało. Tych rzeczy, których nie użyliśmy dobrze, one będą świadczyły przeciwko nam. Właśnie, będą świadczyć w dniu rzezi. No to też jest mocno, bardzo powiedziane. No właśnie, jak Czytamy też o radach ewangelicznych. To też znajduje się tam ubóstwo, błogosławienie. Ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I teraz pytanie jest, co to znaczyłoby ubodzy w duchu? No wiemy i też intuicyjnie jesteśmy tego świadomi, że no, to są te osoby, które w całości pokładają ufność Bogu, a nie w tym, co mamy. W materii, w naszych stanowiskach, tytułach naukowych i tak dalej, i tak dalej. Ubodzy w duchu, oddać się tylko na łaskę Pana Boga, ostatecznie. Mamy to w Starym Testamencie, prawda, że sytuacja, w której władca Izraela zaczyna przeliczać wojska. Nie zdał się tylko zupełnie na Pana Boga. Wydaje się to zupełnie racjonalne. Idę do bitwy, mam bitwę, widzę wroga, no to muszę przeliczyć swoje wojska. Przeliczył się i właśnie spotkało go upomnienie ze strony Boga, bo nie zdał się tylko na Niego. No, naszej takiej ludzkiej racjonalności to zupełnie przeczy. Ale być może za często chcemy bardzo racjonalnie myśleć. Jak to widzą też encykliki? Solicitor Rei Socialis z 1987 roku mówi o czymś takim jak opcja preferencyjna na rzecz ubogich. W punkcie 42 Jan Paweł II mówi coś takiego. Jest to rodzaj opcji, czyli specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą tradycję Kościoła. Odnosi się ona do życia każdego chrześcijanina, która ma być naśladowaniem życia Chrystusa. Ale stosuje się również do społecznej odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, którą trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr. No. Takie może na pierwszy rzut ucha niezrozumiałe, co to znaczy jakaś opcja preferencyjna na rzecz ubogich. No właśnie, Jan Paweł II zwraca uwagę, że skoro sam Pan Bóg zechciał być ubogi, to ta miłość chrześcijańska w sposób szczególny wyraża się wobec tych ubogich. Mamy wiele form miłości. Natomiast wiedząc o nich, zwraca uwagę na to, że to jest w sposób chrześcijański charakterystyczny, że ona jest naśladowaniem życia Chrystusa, czyli ten, który nam się nieustannie uniża i oddaje, jest właśnie wzorem do naśladowania, abyśmy i my uniżali się i oddawali się też innym ludziom, tak jak Chrystus oddawał się i oddaje się innym ludziom. Natomiast jest też ciekawe w Redemptoris Missio z 90 roku taka przestroga Jana Pawła II. Misją Kościoła nie jest działanie bezpośrednio na płaszczyźnie ekonomicznej, technicznej czy politycznej, ale dawanie materialnego dawanie materialnego wkładu w rozwój. Ale polega zasadniczo na tym, by ukazać narodom nie jak więcej mieć, ale jak bardziej być, rozbudzając Ewangelię sumienia. Protagonistą rozwoju jest człowiek, a nie pieniądz czy technika. Więc zwraca uwagę, prawda? Dlaczego? Bo już wtedy Jan Paweł II widział pewne tendencje, żeby widzieć Kościół jako taką organizację charytatywną. W niektórych państwach w ogóle się chce sprowadzić życie Kościoła tylko do tego, żeby mogli, no, niech prowadzą szpitale na przykład, pomagają biednych i tyle. Ale nie zajmowali się Ewangelią. No, w skrócie upraszczając, ale mniej więcej taki model przyjęła Francja. No, Kościół tam jest, może zabierać głos w debacie publicznej, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z charytatywnością, dobroczynnością, w innych przestrzeniach dziękujemy Kościołowi. Tam nie jest potrzebny jego głos. Natomiast Jan Paweł II mówi właśnie, nie jest działaniem bezpośrednio na płaszczyźnie ekonomicznej, technicznej i tak dalej. Właśnie pokazywać,
Nie jak więcej mieć, ale jak bardziej być. No właśnie. I stąd pojawia się zasadne pytanie o właśnie te formy ubóstwa. Jak powiedzieliśmy sobie, one nam się kojarzy z materią, z pieniędzmi, natomiast wcale tak być nie musi, że jest to podstawowe ubóstwo. No wyobraźmy sobie człowieka, który jest bardzo dobrze usytuowany, ma jakąś tam willę albo kilka, samochód bardzo dobry albo kilka, ma również dzieci, ale które widuje na przykład tylko wieczorami, albo i w ogóle nie widuje w ciągu dnia, prawda? Nieustannie nie ma czasu dla nich. To czy taki człowiek jest bogaty? No ma wszystko, ale nie ma niczego tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie ma czasu nawet na własne dzieci, to jest ubogi. Znaczy to człowiek jest ubogi. Bardzo ubogi. Bo na co ma czas? Wybrał. To też jest decyzja. To też jest decyzja. Tak? I ta decyzja robi też konsekwencje. Ubóstwo wiary. Można być ubogi wiary. To też doświadczamy coraz bardziej laicyzujące, sekularyzujące się społeczeństwo. Ubóstwo wiary. I do takich ludzi też my jesteśmy posłani. Nie tylko do tych ubogich materialnie, tak, ale do takich ludzi też. Według słów Jana Pawła II, może nawet bardziej. Do ludzi ubogich w nadzieję. Brak jest nam nadziei. Ja wiem, że teraz pogoda nie sprzyja do jakiegoś optymizmu, ale też przebija. Przeze mnie też, ja to widzę sam w sobie. Czasami taka właśnie narzekanie, brak jakiejś tam głębszej refleksji nad nadzieją. Nie jakiegoś optymizmu, tylko nadziei nam, tak? Właśnie tego zakorzenienia w Bożym Królestwie. I konsekwencji. I no właśnie. Katechizm Kościoła, punkt 1942. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane. Oczywiście z Mateusza cytuję katechizm, ale mówi, ustawię już priorytety. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dane. No to jest misja Kościoła, to jest misja też wezwanie do nas. Jeżeli będzie budowali te relacje w ten sposób, to one się ułożą. Mnie to przekonuje takie odniesienie, które spotkałem, a mianowicie właśnie krzyż, który posiada belkę wertykalną i horyzontalną. Ta belka horyzontalna, która łączy ludzi, łączy nas, ona będzie spełniała swoją funkcję, jeżeli ona będzie zawieszona na belce wertykalnej, prawda? To jest ta podstawowa relacja, która jest u chrześcijan. Prawidłowo zbudowana struktura relacji to właśnie krzyż. Najpierw silna relacja z Panem Bogiem i na tej silnej relacji budujemy nasze relacje z drugim człowiekiem. Jeżeli to będzie odwrotnie, to jest potężne ryzyko, że to się kiedyś wywróci. Że zamiast będziemy pomagali innym, ale być może za tą pomocą wobec innych wcale nie będzie się krył Pan Jezus. Można pomagać z wielu powodów. Nawet z pychy można pomagać innym. Tak? Możemy się dobrze czuć. No, ja pomogłem. No już coś zrobiłem. A co tamten zrobił? Tak? To taka sytuacja, która może jakoś ilustruje czasami zadziwiające koleje myśli. Otóż zdarzyło się, że jeden z klasztorów kontemplacyjnych nawiedzili żołnierze sowieccy i te siostry zakonne, prawda, wyciągają, wyjdźcie, jesteście wolne. Tak? One zawsze były wolne. Nikt nie musiał wyzwalać.
One tam zbudowały to Królestwo Boże i wcale nie jest powiedziane, że one mniej więcej przyczyniły się do dobra świata niż naprawdę wielkie działalności, wielkich organizacji charytatywnych, na które przelewane są miliony dolarów i które pomagają różnym ludziom. Pomagają, ale jednocześnie widzimy, że wspierają też różne rzeczy. Na przykład aborcje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Walcząc rzekomo też z ubóstwem na świecie. No przez to, że będzie mniej ludzi, to będzie mniej też ubogich, prawda? Mniej będzie głodu. No taka jest w tym momencie tendencja. Człowiek używając tych dóbr powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne. W tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przyniosły pożytek. Posiadanie jakiegoś dobra czyni posiadacza zarządcą opatrzności. Powinien pomnażać i rozdzielać jego władzę innym, a przede wszystkim swoim bliskim. To też taka wskazówka z katechizmu Kościoła katolickiego. Bo też jest taka pokusa, że będziemy chcieli pomagać. Często też niestety abstrakcyjnym osobom, gdzieś tam daleko, a nie zauważamy tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Tak? Żony, męża, dzieci, rodziców, sąsiada. Tak? Że możemy chcieć pomagać innym, a nie widzimy, ile ubóstwa jest obok nas, różnego typu ubóstwa, a często na przykład spowodowane moim grzechem. Moim grzechem. Ja mam blisko obok siebie osoby, które ja mógłbym pomóc i wobec nich na przykład mam zamknięte serce. Ale już komuś z zewnątrz, no to ja z chęcią pomogę. No to już jakoś dziwnie, nie wiem jak Państwo, ale ja to widzę sobie. No, często wiele osobom mogę pomóc, a jak czasami przyjdzie to do czego? Najbliższy pomysł to jakoś tak nie trudno jest. I niewątpliwie jest łatwość w pomaganiu anonimowo, czy w ogóle abstrakcyjnie. Gdzieś tam prześlę 100 zł, gdzieś tam na budowę czegoś. Wszystko dobrze. Ale jeżeli to miałoby się zakończyć tylko na tym, to pojawia się pytanie. Czy aby na pewno tam jest miłość za tym, bo może miłość własna się tylko kryje. Jeżeli ja jestem w stanie pomóc abstrakcyjnie osobie, a nie potrafię pomagać tym, którzy są najbliżej mnie, który włączy mnie przede wszystkim właśnie relacje. Relacje. Bo to jest coś, co jest specyficznie chrześcijańskiego w tym ubóstwie. Ja pomagam konkretnemu człowiekowi. Nie pomagam z obowiązku, bo ja tak muszę. Prawda? Jakiś imperatyw kategoryczny. Wnoszę sobie, jak Kant by to powiedział, moim imperatywem kategorycznym obowiązkiem jest pomoc innym. Nie, to nie jest chrześcijańskie podejście. Chrześcijańskim podejściem nie jest obowiązek, a miłość właśnie jest relacja. Ja muszę spotkać się z tą drugą osobą, wsłuchać się w jej potrzeby. Muszę mieć serce, które słucha, zdolne do słuchania. Salomonowe serce. Jak prosił o mądre serce, to jakby tam się wczytać, to prosił o serce, które słucha. A dopiero jak się słucham, to ja wiem, komu co potrzeba. A dlatego nie daję moim bliskim, bo często ich nie słucham, bo wiem lepiej na przykład. To ja już daję, co im potrzeba, bo chodzę. Ale ciężko mnie słuchać. Pokory. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie możecie osiągnąć. No właśnie. Można być bardzo bogatym, a wciąż pożądać. A więcej nawet, jakby zobaczyć statystycznie, jak to wygląda, to wcale nie jest tak, że im bardziej jestem bogaty, no to tym bardziej jestem z tego faktu napełniony, nasycony tymi. No, im bardziej jestem bogaty, tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Coraz bardziej. Wydaje nam się, że jakbyśmy teraz dostali abstrakcyjną jakąś kwotę, miliona złotych, no to już możemy się dzielić teraz. A okazuje się tutaj, że nie. Że osoby, które dążą do bogactwa, pożądają go jeszcze bardziej. jeszcze bardziej, że im jest trudniej się dzielić. I nie, chrześcijańskie punkt widzenia też nie polega na tym, żeby, że dzielenie się, to znaczy dzielenie się, nie wiem, tysiącami, milionami i tak dalej. Wdowi grosz symbol, prawda? Ona dała wszystko, co miała. Wszystko, co miała. I zostawiła się na pastwę, znaczy, inaczej się powiedziałem, na łaskę Pana Boga, prawda? Ona już nic więcej nie miała. Ktoś inny mógł tylko pomóc. No, Pan Bóg i inni ludzie. Oddała wszystko, co miała. I z tego punktu widzenia my też mamy bardzo dużo. Mamy też bardzo dużo rzeczy, sytuacji, talentów, z którymi możemy się dzielić. Nasze zdrowie. Możemy komuś pomóc fizycznie. Możemy poświęcić nasz czas. Pokrzepić kogoś. Jakoś do Kościoła, do Chrystusa przybliżyć. Jest na to naprawdę wiele sposobów, ale żeby to osiągnąć, też musimy zobaczyć sami, jak my już jesteśmy obdarowani przez Pana Boga. Bo jeżeli nie zobaczymy naszego bogactwa, no to ja jestem, czym ja się mam dzielić? No ale zobaczmy, jaka za tym kryje się niewdzięczność wobec Pana Boga. Jeżeli ja mam taką opcję, że mi cały czas czegoś brakuje, że to ja jestem tym, który niczego nie ma i tylko mi pomóc, no to też jaka to jest niewdzięczność. Znaczy, to jest bardzo trudne. Dziękowanie Panu Bogu, ja to widzę po sobie, dla mnie jest bardzo trudne. Znaczy, taka naturalna, spontaniczna dziękowanie Panu Bogu. Raczej jak człowiek w tej modlitwie to tak trochę ponarzeka, coś tam, Pan Bóg wszystko słyszy i cieszy się nawet z tego mojego narzekania, ale myślę, że na pewno mi się też ucieszył po prostu z podziękowania, z tego, co otrzymałem, z czym mógłbym po prostu też się podzielić z innymi. No właśnie, bo dalej kontynuuje Jan Paweł II. Nie można powiedzieć, że rozmaite inicjatywy religijne, humanitarne, ekonomiczne i techniczne były daremne, skoro zdołał osiągnąć pewne rezultaty. Ale w ogólnych zarysach, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki, nie można zaprzeczyć, że obecna sytuacja świata z punktu widzenia rozwoju daje wyraźne wrażenie raczej negatywne. Że te wszystkie nadzieje pokładane w stosunkach społecznych, w nowym ich ułożeniu, nie przynoszą rozwiązania, które w nich pokładano. Jeszcze nawet mocniejsze słowa. Za przykładem moich poprzedników muszę powtórzyć, że nie można ograniczyć tylko do problemu technicznego tego, co jako prawdziwy rozwój odnosi się do godności człowieka i ludów. Zredukowany w ten sposób rozwój zostałby pozbawiony swojej prawdziwej treści i stałby się aktem zdrady człowieka i ludów, którym powinien służyć. Jeżeli ta pomoc będzie naprawdę tylko techniczna, poprzez różne projekty, co też jest ważne, ale jeżeli będzie tylko techniczna i zredukowana do takiej pomocy anonimowej, to pozbawiona zostałaby swojej prawdziwej treści i byłaby aktem zdrady wobec człowieka. No to są mocne. Mocne, bo przecież co złego jest w pomaganiu ludziom? No to jest samo dobro, można powiedzieć. Ale jednak z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła może to być też anestrat, kiedy pozbawimy właśnie tej relacji. Oto dlaczego Kościół wypowiada się dzisiaj, podobnie jak przed 20 laty, i tak to będzie czynił w przyszłości, na temat natury, warunków, wymogów i celów autentycznego rozwoju, a także na temat trudności, które mu się przeciwstawiają. W ten sposób Kościół wypełnia swoje posłannictwo ewangelizacji, gdyż daje swój pierwszy wkład w rozwiązanie pilnego problemu rozwoju, głosząc prawdę o Chrystusie, o sobie samym, o człowieku i stosując ją do konkretnej sytuacji. I właśnie tutaj dochodzi też do pojęcia hipoteki społecznej. W kolejnym punkcie 42. Raz jeszcze należy przypomnieć typową zasadę chrześcijańskiej nauki społecznej. Dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Prawo do własności prywatnej jest słuszne i konieczne,
Ale tej zasady nie niweczy. Ciąży bowiem na własności hipoteka społeczna, czyli uznaje się jako jej wewnętrzną właściwość funkcję społeczną, mając swoją podstawę i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr. No, to bardzo ładnie wynikało w różnych encyklikach, już od Rerum Novarum, kiedy Leon XIII, polemizując z myślą marksistowską, z komunistyczną, negował konieczność uwspólnotowienia dóbr i podkreślał wartość własności prywatnej. Ale jednocześnie z czegoś, że coś jest moje, nie wynika, że ja mogę sobie zrobić z tym wszystko, co chcę. Właśnie wynika konieczność pomnażania dobra, dzielenia się z tym. Tak zorganizowanie, żeby ono nie zbutwiało, żeby ja sobie nie rzucił gdzieś tam, bo to jest moje, ładnie leży, ładnie wygląda, prawda? A to butwienie, a w tym momencie komuś mogłoby się przydać. I często, nawet bez większej mojej straty. Nie musiałbym jakichś heroicznych czynów, żeby móc komuś pomóc, bo mam jakieś dobra, które jemu mogłyby się przydać. Ja na przykład sam doświadczyłem takiego dobra, bardzo praktycznego, nie trzeba wielkich teorii. W te wakacje zostałem zaproszony przez jednego z moich kolegów do tego, żeby właśnie w wakacje pojechać do jego mieszkania, bo on gdzieś wyjechał. On mieszkał w górach, ja mogłem, on z tego nic mu nie zależało na tym. Jeszcze ktoś tam kwiatki podleje i tak dalej. I my mogliśmy z żoną właśnie spędzić wakacje. Od dawna już nie mieliśmy takiej okazji. A teraz się udało. I bez większych kosztów, prawda? To też, ja bym lubił używać takiego pojęcia, wyobraźnia miłosierdzia. Jak nam brakuje takich wyobraźni, żebyśmy uruchomili tą wyobraźnię dla miłosierdzia. Co ja mogę zrobić dla drugiego człowieka? Bo ja mam wrażenie, że ja to jestem naprawdę tępy. Zupełnie jestem pozbawiony wyobraźni. Jak się tam skupię, coś jeszcze Pan będzie łaskawy, no to coś mi tam przyjdzie. Ale tak, to po prostu pomaga. Naprawdę też może, jeżeli mogę, to módlmy się w tym czasie Adwentu o tą wyobraźnię miłosierdzia. Bo okazuje się, że Pan Jezus przychodzi, a tylko pasterze go widzą. Jeszcze jacyś królowie gdzieś tam ze wschodu, ale reszta nie dostrzega. I my też możemy tak nie dostrzegać. Pan Jezus przychodzi w postaci moich żony, moich dzieci, moich sąsiadów, moich rodziców. Też mogę przejść obok. No coś się tam dzieje, ale mogę przejść, żebyśmy w tym Adwencie nie przechodzili wobec ubóstwa naszych najbliższych. Różnego typu ubóstwa. Na przykład ubogi, moja rodzina może być uboga na przykład przez brak zgody. To też jest potężne ubóstwo. Zasiąść do stołu wigilijnego bez braku zgody. Takie ubóstwo też nasze duchowe. Brakuje nam czegoś, czujemy to, że to tak nie powinno być. Więc zdobędźmy się na ten akt miłosierdzia i wyobraźni miłosierdzia i dajmy szansę na przykład na tą zgodę. Wyjdźmy z tą inicjatywą. O, to jest trudne. Dać 100 złotych nowicy może być czasami wiele razy łatwiejsze. Wyjść z przeproszeniem, a czasami może jakąś inicjatywą przebaczenia wielu poważnych ran, oj, to jest ciężkie. Ważne jest, żebyśmy jakby skupiali się na wielu kwestiach, ale pamiętajmy o tym właśnie, o do caritas, ładzie, porządku, miłości też. Zobaczmy tych, których nam daje Pan Bóg. Kiedy mamy sytuację wieczerzy paschalnej wśród Żydów, to oni dzielili się barankiem wśród rodziny. A co jeżeli rodzina jest za mała, żeby spożyć tego baranka? Pamiętają Państwo może, co tam radzi Pismo Święte? Do najbliższego nawet sąsiada, prawda? Nie do tego, który nam pasuje, prawda? Pan Rafał, no to jest fajny sąsiad. My się tak kumplujemy i to w ogóle miło nam się spędza czas. A z Mietkiem to tak średnio. Ale tak Pan wybrał też w jakiś sposób, może w opatrzności Bożej tych naszych sąsiadów. Zwróćmy na nich uwagę. Pomyślmy sobie dzisiaj może wieczorem o naszych sąsiadach, których nie zawsze może żywimy najlepszymi uczuciami,
Ale może ten Adwent będzie okazją ku temu, żeby ich też czymś obdarzyć. Choćby dzień dobry, niepowiedzianym od wielu, wielu lat, uśmiechem i tak dalej. Choć czasami może być to bardzo, bardzo trudne. No właśnie. Kilka może jeszcze słów na temat tego, jak wyglądają pewne postawy patologiczne. Po części już na niektóre zwróciliśmy uwagę, jeśli chodzi o dawanie. Pierwsza, chyba najbardziej powszechna, to jest samozadowolenie z dzielenia się. Że jest nam dobrze, jak my podzieliliśmy się. No dobrze, Mariusz, dobrze zrobiłeś. Kurczę, ty jesteś prawdziwy chrześcijanin. Upraszczam to, ale jakiś poziom zadowolenia jest. No dałem. Wziąłem udział, prawda? A Pan Jezus mówi, sługą nieużytecznym jestem. Daję, ja tak uczę się mówić właśnie, że sługą nieużytecznym jestem. To ja dałem, czy Pan Bóg dał? On mi dał tą łaskę, żeby ja się z kimś podzielił. Jeżeli ktoś tu zrobił jakąś ma zasługę, to Pan Bóg łaską przedającą mnie wzbogacił, że ja pomyślałem o tym właśnie, że mogę dać komuś. No właśnie, bo ja de facto nie mam nic, co naprawdę nie zostało mi dane wcześniej przez Pana Boga. I talenty, i rodzinne, i pracę, i tę motywację. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Darmo otrzymałem. Darmo otrzymałem. Nawet jakby się na to zgłębić trochę, może trochę będę przesadzał, ale celowo. Wypłata moja. No przecież pracowałem, ona mi się sprawiedliwie należy. No ale te talenty, zdrowie, to ktoś mi dał, prawda? Ja sobie wiele rzeczy mogę sam wypracować, ale jaką mam już, ile ja łaskę otrzymałem, żeby móc wypracować to? Motywacja. Dzisiaj 20% ludzi cierpi na depresję. Nie ma tej motywacji. No, ona jest też związana z jakąś sytuacją duchową. Nie zawsze to jest tak, ale wiele tak przypadków, że osoby, które odchodzą od Pana Boga, mogą cierpieć na tą depresję z powodu braku też nadziei. To nie jest tak, że chrześcijanin nie może mieć depresji. Może mieć. Ale globalnie rzecz ujmując, jakby zobaczyć te procesy odchodzenia od Pana Boga i wzrostu depresji, to one gdzieś się tak nakładają. Więc wszystko, co mam, nawet w postaci mojej motywacji, moich talentów, mojego zdrowia, sytuacji takiej, a nie innej, rodzinnej, że mogę pracować i mogę zarobić te pieniądze, też jest w jakiejś formie darem od Pana Boga. Jest sprawiedliwe, że otrzymałem to wynagrodzenie, ale tak naprawdę głębiej, to ja powinien być wdzięczny Panu Bogu, że mogę je otrzymać. Za to, że mi dał te dary. I teraz, jak już ja będę miał tą wdzięczność, no to ja mogę zacząć właśnie go naśladować. Czyli dzielić się tym, co mi jest niewygodne. A? Mam inne plany. Tutaj tyle rzeczy jeszcze jest do zrobienia. To nieskończenie można by. Jak się zrobi jedną rzecz, to pięć innych się pojawia. Niech sobie Państwo pomyślą o swoich planach. Przepraszam, że tak to robię, ale teraz w planach. Co Państwo planowali ostatnio zakupić, prawda? Co tam z tym? A może właśnie z tego warto byłoby zrezygnować? Że to najbardziej zaboli. Może nawet, może trzeba to kupić, ale na przykład za jakiś czas. I teraz wyzbyć się tego. I za te środki pomóc komuś. Może takie ćwiczenie, prawda? Żeby nie abstrakcyjne rzeczy, ale też pozwolić sobie na to, żeby coś nas zabolało, bo czegoś nie będę miał, ale przecież idą święta, ja to muszę mieć. A powinienem przynajmniej. Druga postawa taka patologiczna, która może się pojawić, to że liczenie na to, że ten obowiązek pomocy innym osobom jakimś spoczywa na innych osobach. Że to w sumie to moja sprawa. Ma swoich rodziców, ma swoich kolegów, ma to, ma tamto. To nie jest moja ostatecznie sprawa.
Płacę podatki.
Płacę podatki? O co chodzi? O co Panu chodzi? Ja płacę podatki. A Jezus mówi w sytuacji, prawda, wydajcie im jeść. ma sytuację, że tu tysiące osób, apostołowie mówią, że niczego nie mają, a Pan Jezus mówi, ale wydajcie jeść. Nie, że gdzieś tam sobie rozejdą się po wsi, przyszli do was, są tutaj u was, wydajcie jeść. Ale jak to? Przecież my nic nie mamy. Jak to nic nie macie? Macie te 5 chlebów i 2 rybki? To dajcie te 5 chlebów i 2 rybki. I do mnie Pan Jezus na pewno też mówi, no bo mówi przez Pismo Święte, do mnie też, Mariusz, daj te 5 chlebów i 2 rybki. Masz? No mam. No to daj. To ja to pomnożę. Naprawdę, tak to działa. Ja sam też byłem świadkiem, że często jakaś pomoc, która wydawała się komuś może niewielka, czy coś, okazała się bardzo znacząca. Bardzo znacząca. Bo właśnie Pan Bóg swoją mocą jakoś to pomnożył. Że to trafiło i to nie zostało zmarnowane. Kolejne. Mówiliśmy potem o tym, ale jeszcze wzmocnię to cytatem. Właśnie niedostrzeganie własnego ubóstwa, że to my też z jednej strony jesteśmy bardzo bogaci, ale jeśli chodzi o łaskę Pana Boga, to my ją bardzo potrzebujemy. Tutaj jesteśmy bardzo ubocni. Znam Twoje czyny, Apokalipsa. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że no ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, aby się wzbogacił. I białe szaty, abyś się obrudł, aby się nie ujawniła haniebna twa nagość. I balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. No bo często właśnie nie dostrzegamy braku naszej łaski. To jest największa bieda, jaką my mamy tak naprawdę. Nie ta materialna, tylko braku łaski. Ten grzech, który na nas wciąż i przygniata nas. I to on właśnie powoduje naszą biedę. To on powoduje, że my nie dostrzegamy innych ludzi. Nasz grzech, po prostu jesteśmy wtedy tak bardzo skupieni na tych trzech porządliwościach. Ciała, osoby, bogactwa, prawda? I to nas plącze. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzą, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Prawda? Czy my kołaczemy? Tak naprawdę, czy my kołaczemy? I może powoli lądując, jeszcze kwestia związana z wizją też człowieka. To poniekąd znowu przewijało tutaj, ale redukcjonizm materialistyczny. Znaczy, że widzimy człowieka jako materię. Znaczy, że chcemy pomagać mu materialnie, a nie duchowo. Skąd to się wzięło? No przede wszystkim właśnie z marksizmu. To wtedy już wybuchło. Ludwig Feuerbach powiedział coś takiego, taki filozof, który przyczynił się do rozpowszechnienia ateizmu, on powiedział coś takiego. Człowiek jest tym, co je. Skoro ja jem materię, ja też jestem materią, bo nie ma nic duchowego, tak mówi Feuerbach. Wszystkie te kwestie o duszy człowieka, to są wszystko mrzonki. Człowiek jest tym, co je. Jesz materię i jesteś materią. I oczywiście on to obrazoburczo mówił, ale jakby to dobrze zrozumieć, po części miał rację. Człowiek jest tym, co inny. A jeżeli ja spożywam ciało Pana Jezusa, to zostaję przepustwiony. Tak? Człowiek jest tym, co je. To Eucharystia, przebóstwia. Jest zdolna podnieść właśnie upadłą naturę człowieka na wyżynę. Nie własną mocą, ale właśnie mocą Chrystusa. No ta dzisiejszy, znaczy Adwent otwiera nam refleksję Kościoła nad Eucharystią. To jest też może czas, żeby właśnie przez do Chrystusa zbliżyć się przez Eucharystię. Jam jest chleb życia. Ojcowie właśnie jedli manny na pustyni i pomarli. No to była bieda. Jedli manny i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. Sprzeczali się więc między sobą, Żydzi mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało do spożycia. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I ten brak życia w nas jest dostrzegalny. Czasami nie mamy tego życia. Chodzimy, jesteśmy żywi, a nie mamy tego życia. No bo właśnie nie mamy tej więzi z Chrystusem. No właśnie, są ludzie, dla których życie jest udręką. Im bardziej chcą je złapać, tym szybciej je tracą. No, bardziej chce się złapać życie, okazuje się, że mocniej je ściska, tym bardziej ono unika, ucieka, niknie. No właśnie. I słowa Klemensa Aleksandryjskiego o chorych w Kościele. Kim jest chory w Kościele? Cierpiący na zatwardziałość serca, krótkowzroczność ducha, targany namiętnościami, nurzący się w pożądliwościach, szarpani niezdrowymi ambicjami, obciążeni niby balastem, nadmiernymi bogactwami, luksusem, obżarstwem i pijaństwem, zapatrzeni w tym, co zewnętrzne, niewolnicy grzechu, są godni pożałowania. Znowu perspektywa tego ubóstwa duchowego. No i drodzy Państwo, jakby kończąc, chciałbym przywołać ten obraz osób, które pytają. Pan Bóg mówi o tym, że został przez nich nakarmiony, napojony, odwiedzony w więzieniu. I jedni mówią, że jak to kiedy? I drudzy mówią, że jak to kiedy? I nie mam wątpliwości, że to nie jest tylko jakaś pewna symboliczna emfaza, prawda, żeby coś podkreślenia. Naprawdę autentycznie spotykamy w ubogich ludziach Pana Jezusa. W nich. Znaczy jest tam Pan Jezus, który chce im pomóc. A Pan Bóg nie ma żadnych innych rąk niż nasza. Jakby chciał, to mógłby to zmienić. O tak, klasnąć ci wszystko by zmienił ogólne, klasnąć przy nim, bo jest Bogiem, mógłby wszystko. Ale to nie jest taki Bóg. To jest Bóg, który pragnie, żebyśmy my współpracowali z Nim. Tak zmienia ten świat. Przez nas. No i właśnie tego życzę sobie i Państwu, nie tylko na ten czas Adwentu, ale byśmy mieli tą wyobraźnię miłosierdzia i dzięki tej miłosierdzi, tej wyobraźni dostrzegali Pana Jezusa w tych, których wydawać by się mogło ciężko go dostrzec. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.